ricoverata, come spesso devo fare, per qualche giorno. Non si trattava solo di una semplice visita, ma di qualcosa di più, perché stavamo entrando in sala operatoria. E la paura era anche tanta. Ho capito che si trattava di un piccolo intervento, con anestesia locale, niente di speciale, ma ero anche un po' impaurita, perché non avevo capito bene di cosa si trattava. Ma è stata un'esperienza bellissima, perché quando i dottori hanno iniziato a fare questo piccolissimo intervento, fastidioso, ecco un po', è arrivata una persona, una signora, con un sorriso luminosissimo, bellissima, che si è avvicinata a me, mi ha preso la mano e mi ha fatto coraggio. A un certo punto, come è arrivata, è sparita. Io non l'ho più vista, ma sono stata invasa da una gioia grandissima e mi è scomparsa la paura. Mi sembrava un angelo che la Madonna mi aveva messo vicino. Un momento di Dio profondissimo.
Ten głos, który słyszeli Państwo przed chwilą, należy do błogosławionej Klary Lucze Badano. Program nazywa się Świetny Święty, a głos, który słyszą Państwo teraz, należy prawdopodobnie do mnie. Nazywam się ojciec Tomasz Szymczak i pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Program Świetny Święty to takie spotkanie z różnymi świętymi, błogosławionymi, ze sługami bożymi, z tymi, którzy czekają w kolejce na beatyfikację, na kanonizację, ale o których już przecież teraz myślimy jako o tych, którzy są w stanie się za nami wstawiać i prosić Boga o różne sprawy. Jednym przecież z warunków do beatyfikacji albo kanonizacji są cuda, które przez świętych mogą być działane, mogą być wyproszone przez nich u Pana Boga. Gdybyśmy zatem nie wierzyli, że ich jeszcze u Pana Boga nie ma, to byśmy się do nich nie modlili. Od takie przygody, spotkania z tymi, którzy już są po drugiej stronie, o których wiemy, że są po drugiej stronie, o tych, których, jak wierzymy, mają jakąś gorącą linię z Panem Bogiem, gdzieś tam obok Niego sobie krążą i przechadzają się i mogą z Nim w naszych sprawach również rozmawiać. Nie to, żebyśmy nie mogli sami z Panem Bogiem rozmawiać, ale zawsze jak się w dwójkę, w trójkę pójdzie, to łatwiej tatę przekonać. Głos, który na początku tej audycji Państwo usłyszeliście, to jest głos, który należy do błogosławionej Klary Lucze Badano, a zatem do osoby, która jest już w niebie. Błogosławiona Klara, Chiara Lucze Badano, bo tak po włosku brzmi jej imię, nazwisko i przydomek. Błogosławiona Chiara urodziła się 29 października w roku 71. A zatem jest to święta, która jest współczesna, bo jestem sobie w stanie wyobrazić, że ktoś z Państwa właśnie w 71 się urodził, ktoś niewiele później, a ktoś niewiele wcześniej, a może troszeczkę wcześniej. W każdym razie 71 to nie 1613, o którym nie jesteśmy sobie w stanie nic wyobrazić, ale to już tuż za progiem, to przed chwilą, to jakoś tak niedawno się wydarzyło. Klara Chiara urodziła się w miejscowości, która nazywa się Sassello, koło Savony, to jest na północy Włoch. Rodzice Klary to Maria Teresa i pan Ruggero. Dla ciekawostka, pan Ruggero modlił się o potomstwo, kiedy jeździł ciężarówką. Jego praca to było prowadzenie samochodów ciężarowych i kiedy krążył po Włoszech, dowożąc różne rzeczy i przewożąc, to modlił się o potomstwo i z tej jego modlitwy właśnie rodzi się Klara, mała Klara. Klara, jak wszystkie dziewczynki, cóż, rośnie, jak wszystkie dzieci, rośnie i lubi się bawić, lubi żyć, lubi wszystko to, co lubią małe dzieci. Rodzice w różnych wywiadach, które potem po beatyfikacji czy przed beatyfikacją nastąpiły, opowiadali, że no, próbowali ją wychowywać normalnie. Nie, tata jej opowiadał, że czasami dosyć tak no, ostro potraktował ją, ale ja myślę, że to wszyscy słuchacze byliby w stanie powiedzieć to samo. Jedną z ciekawszych dat, jedną z ważniejszych dat w życiu błogosławionej Klary to rok 1980. W roku 1980 Klara po raz pierwszy spotyka się z ruchem Focolari, a zatem z ruchem założonym przez Chiara Lubich i tym ruchem w jakiś sposób się fascynuje, ale to swoją fascynację przekazuje też i swoim rodzicom, którzy w jakiś sposób no, popierają te jej to jej dążenie, to jej pragnienie uczestniczenia w takim życiu wspólnotowym, w takiej modlitwie wspólnotowej, w przynależności do tego ruchu. Bardzo, 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 bardzo ważna data w życiu Klary, błogosławionej Klary, to rok 1985. Otóż w 1985 Klara ma lat 14 i cóż, rodzice twierdzą, że trzeba się przeprowadzić do większego miasteczka. Przeprowadzają się zatem do Sawony, dlatego że tam po prostu było liceum i zapisują ją do liceum. Oj, 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 tu zaczynają się kłopoty, ponieważ Klarze raz nie podoba się miasto, dwa, za duże to miasto, trzy, w Sassello było sympatycznie, tam byli przyjaciele, tam był jej ogród, tam był jej las, tam były jej życie. Natomiast Savona jest kompletnie nowa, nie zna jej i zaczynają się kłopoty. Najzwyklejsze kłopoty. Otóż cóż się wydarza? Wydarza się tak, że Klara zostaje siedzieć, jakbyśmy to powiedzieli, po prostu najzwyczajniej w świecie. I jednym z pierwszych przygód, które jej się przytrafia w Savonie, to, że nie zdaje do następnej klasy. No, wyobrażają sobie państwo coś takiego? Żeby święci nie przeszli do następnej klasy? No właśnie, ale tacy są zwykli, są normalni, są tacy jak my. Są uśmiechnięci, przeżywają trudności, przeżywają porażki, ale potrafią z tych porażek wychodzić zwycięsko i z tych porażek jeszcze się czegoś uczą. To są taka dynamika życia tych świętych. No i Klara też w czasie tego swojego pobytu no, uczy się tego, że no nie zawsze w życiu będzie wszystko szło dobrze, ale w jakiś sposób łączy te swoje małe cierpienia, które dla dorosłych są małymi cierpieniami, dla dzieci. Każdy z nas był dzieckiem i wie, że czasami dwuja w szkole to była tragedia, która powodowała jakieś namiastki depresji, ale z których potem się wychodziło obronną ręką. Natomiast z perspektywy dużej, z perspektywy dorosłej dzisiaj wydaje nam się, niektóre problemy wydają nam się śmiesznie, ale prawdopodobnie możemy sobie wyobrazić, że i dla Klary, no przejść, nie przejście do następnej klasy, jak dla każdego dziecka, to była tragedia. Klara była dziewczyną bardzo lubianą, była piękną dziewczyną, bardzo, bardzo ładną dziewczyną, więc wszyscy strasznie ją lubili. Płeć przeciwna również. Biografowie mówią, że krążył wokół niej jakiś Łukasz, ale Klara jakoś tam powolutku była przekonana, że chyba w jej życiu no, nie będzie miejsca na jakąś poważniejszą relację damsko-męską, na relację małżeńską i jakoś tego Łukasza gdzieś tam na bok powolutku odstawiała, mimo tego, że gdzieś tam wyraża się o nim z wielką sympatią. Od kłopot zakochać się w świętej, albo zakochać się w błogosławionej, albo w przyszłej świętej, w przyszłej błogosławionej, nigdy nie wiadomo, co ci się trafi. Także tutaj przestroga dla wszystkich, którzy się chcą zakochiwać. Najpierw trzeba sprawdzić, czy ktoś czasami nie jest przyszłym świętym, albo przyszłą świętą, bo może się to skończyć jakąś przygodą właśnie bolesną. Zresztą przykład najlepszy na to mamy na kartach Ewangelii, w pierwszych rozdziałach, gdzie biedaczek święty Józef zakochał się w Matce Bożej ale został z nią przez całe życie i pomagał jej jak umiał i to taki margines o świętym Józefie, o zakochiwaniu się w świętych. W roku 1985, a zatem jak mówiłem, błogosławiona Klara, wtedy jeszcze oczywiście Kiara przenosi się do tej Savony, ma pierwsze kłopoty w szkole, no ale cały czas próbuje jakoś tam żyć, próbuje funkcjonować i funkcjonuje całkiem normalnie. Zaangażowana również w ten ruch Focolari, w ruch Focolarynów. Zawiązuje pierwsze przyjaźnie i w czasie tych przyjaźni przyjaciółki opowiadają, że jedną z ich jej największych marzeń było to, że jak już będzie duża, to pojedzie do Afryki. Pojedzie do Afryki i chce zostać lekarką i będzie w Afryce leczyć. A drugim marzeniem takim to było, żeby zostać stewardesą. Mówiła o tym, że chciałaby latać, chciałaby odbywać duże podróże i ten zawód stewardesy jakoś jej się z takim trybem życia wiązał, więc gdyby nie zmarła w takim wieku, jak zmarła, to ciekawe, może byśmy dzisiaj jeszcze świętą Klarę mogli spotykać gdzieś tam na pokładach samolotów Alitalii albo jakiejś innej kompanii lotniczej. Cóż, takim momentem przełomowym w życiu błogosławionej Kiary, błogosławionej Klary, to jest moment, kiedy dowiaduje się, że jest chora. Ma wówczas lat bardzo niedużo, ma lat 17 i podczas gry w tenisa, bo strasznie lubiła grę w tenisa, nagle jakiś ból przeszywający ramię, promieniujący na pół klatki piersiowej, na plecy, nie wiadomo co to jest. Konsultacja lekarska, jedna, druga, wiozą dziewczynę do Turynu, bo cóż, w pobliżu było takie duże miasto i można było pojechać tam na konsultację i okazuje się, że no właściwie wyrok, ponieważ nazwa fachowa tego, co jej się wydarzyło, to jest kostniomięśniak i to był jakiś kostniomięśniak czwartego stopnia, który zaatakował nic innego jak kręgosłup, więc no pojawił się jakiś rak paskudny i zaczął błogosławioną Klarę jeść. Cóż, no brzmiało to jak wyrok przynajmniej ogłaszający, że Klara nigdy nie będzie sprawna fizycznie do końca. Jak wyrok, który mówił, że no jakieś będzie miała trudności prawdopodobnie już za niedługo z poruszaniem się, ponieważ ten cały rak zaatakował po prostu kręgosłup i groziło to paraliżem. Klara w tym czasie już tak gorącą jakąś przyjaźń miała z Panem Jezusem, rozmawiała z Nim o wszystkim, powierzała Mu w taki bardzo prosty sposób to całe swoje życie, że również kiedy usłyszała ten wyrok, można powiedzieć, i tutaj zaniosła do Niego taką modlitwę, która nazywa się, no jeśli Ty chcesz tego, to ja tego też chcę. I z jakąś taką niesamowitą zgodą, z jakąś taką niesamowitą akceptacją zaczyna przeżywać tą swoją chorobę, tą swoją chorobę nowotworową, która w końcu doprowadzi ją do śmierci. Ostatnie zatem lata Klary, ostatnie zatem lata jej życia, zatem no, młody wiek, bo dziewczyna 17-letnia, 18-letnia umiera jak ma lat 19. Te ostatnie dwa lata życia to jest szpital, to jest łóżko, to jest chemioterapia, to jest odstępowanie od chemioterapii, to są modlitwy, to są odwiedziny u przyjaciół, to są podróże po szpitalach, to jest przenoszenie się z jednego miejsca na drugi, to są operacje. Głos, który słyszeli Państwo na początku tej audycji, to sama Klara, która opowiada o tym, jak to przed jedną z operacji ujrzała w pokoju jakąś postać. Postać była przepiękna i próbowała w jakiś sposób dodać jej odwagi, dodać jej animuszu. I mówi, że no prawdopodobnie był to anioł posłany przez samą Matkę Bożą. Opowiada o tym z takim zupełnym, jak słyszeli Państwo, z zupełną pewnością. No tak jest, bo po prostu widziałam anioła, który przyszedł mnie pocieszyć, który przyszedł w jakiś sposób umocnić mnie na tą ostatnią drogę. I opowiada o tym tak, jak opowiada się o wizycie wujka, o wizycie cioci. Po prostu ludzie, z którymi przebywa, to aniołowie, to święci, modli się, w jakiś sposób dochodzi do tego ostatniego momentu. W jednym ze swoich wypowiedzi mówi, że no cóż, no przyjęła warunki Bożej gry. Mówi, że skoro Pan Bóg tak proponuje, no to ona w taką grę będzie grała i jakoś próbuje być uśmiechnięta. Wszyscy, którzy spotykali się z nią, mówili, że no niesamowita jakaś radość, niesamowity spokój, niesamowite opanowanie, akceptacja, zgoda na tą chorobę nowotworową, zgoda na to wszystko, co się wydarzyło, zgoda na przeżywanie tych ciężkich chwil i jakieś nieustannie powierzanie się Panu Jezusowi w takim dialogu, który właśnie z jednej strony troszeczkę i prosi, i z drugiej strony akceptuje i jakieś niesamowite dobro, które płynęło od niej. To jest świadectwo wszystkich tych, którzy się z nią spotykali, świadectwo lekarzy, świadectwo przyjaciół. Jednym z ostatnich takich gestów Klary przed samą śmiercią jest to, że sama projektuje swój pogrzeb, jeśli tak można powiedzieć, z przyjaciółką. Gdzieś wybierają piosenki, które śpiewa potem grupa Focolari, pieśni na pogrzeb. Co więcej, swojej mamie prosi, żeby ubrali ją w białą sukienkę, bo ona idzie spotkać się ze swoim oblubieńcem, z Jezusem Chrystusem. Więc no to jest niesamowite jakieś świadectwo dorosłej, potężnej wiary. Na jej pogrzebie gromadzi się mnóstwo młodzieży, jeśli chodzi to szczególnie młodzież z ruchu Focolari, kilku księży. I cóż, i Klara zostaje pochowana na cmentarzu, ale Zaraz, natychmiast po tym, można powiedzieć, rozpoczyna się jakaś nieustanna pielgrzymka do niej. Przychodzą ludzie, ślą listy i to są nie tylko członkowie ruchu Focolari, ale również i inni, którzy się o niej dowiedzieli. Jednym z takich ludzi, którzy dowiedział się o nią, jest pan, który nazywa się Ricardo Bartole. Ricardo Bartole to jest mąż pani Anny Bartole i mieli syna, mają syna, który nazywa się Andrea. Andrea w którymś momencie został przewieziony do szpitala, jechał do szpitala karetką, właściwie też z wyrokiem śmierci, ponieważ jakaś niesamowita sepsa zaatakowała jego organizm. Coś tam się wydarzyło takiego, że lekarze nie dawali mu żadnych szans. Rodzice Andrei, Ricardo i Anna, zadzwonili do swojego przyjaciela, który znał Klarę, teraz już świętej pamięci Klarę. I poprosili, żeby modlił się za tą sytuację, modlił się za tego chłopaka, który gdzieś tam w drodze do szpitala był. Ten człowiek, pan Carlo, przyjaciel rodziny Bartole, stwierdził, że no, skoro sytuacja jest tak wyjątkowa, to nic innego nie pozostaje mu, jak zadzwonić do rodziców Klary. Zadzwonił do rodziców Klary, poprosił, żeby poszli na cmentarz i pomodlili się za jej wstawiennictwem o uzdrowienie tego oto Andrei. I cóż? I Andrea zostaje uzdrowiony. Ten cud uzdrowienia, ponieważ lekarze naprawdę nie dawali żadnych szans na to, że są w stanie wyprowadzić tego młodego człowieka z tego stanu organizmu, który już cały był zainfekowany. Po prostu nic się nie... Według medycyny nie szło zrobić nic. I cóż, i ten cud zostaje zakwalifikowany jako cud potrzebny do beatyfikacji Klary. Klara zostaje beatyfikowana 25 września w roku 2010. Ceremonii przewodnicy kardynał Angelo Amato. To wszystko ma miejsce w sanktuarium Divino Amore tutaj pod Rzymem. Kilka kilometrów od centrum Rzymu jest takie sanktuarium maryjne Matki Bożej Pięknej Miłości, Divino Amore. I właśnie Bożej Miłości, Divino Amore. I w tym sanktuarium Klara zostaje beatyfikowana, oczywiście przy radości i młodzieży, i całego ruchu Focolari, bo to pierwsza beatyfikowana, która pochodzi z szeregów tego ruchu. Cóż, taka opowieść o błogosławionej Klarze Lucze Badano. Lucze to taki przydomek, o imię, które poprosiła Klara, założycielkę ruchu Focolari, też Klarę, Chiara Lubich, napisała w jednym z listów, że słuchaj, Klaro, moja droga, ja potrzebuję jakiegoś imienia, którym mogłabym w jakiś sposób żyć, jakąś taką wskazówką, które mogło być. No i Chiara Lubich proponuje w jednej z listów, że a może ty byś sobie wzięła taki właśnie przydomek Lucze, światło, bądź takim światłem dla innych. I Klara w którymś momencie mówi, że no chciałaby być właśnie taką pochodnią, jak pochodnia olimpijska, jak znicz olimpijski, który się zapala, który płonie, który wskazuje, że coś się nowego dzieje w świecie. To taka zwykła opowieść o zwykłej świętej, o świętej, która przeżywa te same kłopoty, które my przeżywamy, bo i nam zdarza się zachorować, i nam zdarza się porażka, od chociażby jakiej, to nie zdanie do kolejnej klasy, ale tym, co wyróżnia świętych, jest właśnie to, że rozmawiają o tym wszystkim z Panem Jezusem, o porażkach, o zwycięstwach, o chorobach, o tym, co ich boli, o tym, co ich raduje, i z tej rozmowy czerpią jakąś niesamowitą siłę, jakąś niesamowitą moc. Kończymy tę audycję utworem, który został przygotowany specjalnie na beatyfikację Klary Lucze Badano, Klary Światło Badano, Chiary Lucze Badano. Utworem, który jest wykonany przez jej przyjaciół, przez tych wszystkich, którzy gdzieś tam w ruchu Focolari śpiewają i grają na Bożą chwałę. Corri, corri, biegnij, biegnij. To program Świetny Święty. Dzisiaj słyszeliśmy o świętej, która nie zdała do kolejnej klasy. Błogosławiona Klara Lucze Badano.
Proprio qui. ma non lo sai. Ancora piccola tu sei. Riflesso, ombra, luce, ognuno ha un posto suo. Ma tu cercavi di più. Allora una calda brezza ha preso entrambe le tue mani e adesso nel tuo cuore ti dirà: corri, corri, brilla accanto a me nella stessa luce. Corri, corri, brilla, brilla che luce chiara e bella sei. La sera aspettava splendente.